Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
Mówić o Bogu to mówić o wszystkich Jego atrybutach, a więc też jedną z fundamentalnych prawd chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, o którym dziś będę dużo wspominał, mówiąc, używając tego zwrotu, chrześcijaństwa zielonoświątkowego, jest też wiara, że Bóg objawił się w trzech osobach, jako Bóg, Syn i Duch Święty. A zatem jako tak zwani pentekostaliści mamy co mówić o Bogu. My możemy mówić inaczej, w innym wymiarze niż pozostali chrześcijanie. Ale cóż to jest za wiara? Co sprawia, że nazywają nas zielonoświątkowcami? Sięgnijmy najpierw do dwóch wersetów z Dziejów Apostolskich, drugiego rozdziału, 38 i 39 werset. A Piotr rzekł do nich, bo to Piotr ma kazanie do ludzi w dzień pięćdziesiąty, w dzień zesłania Ducha Świętego, upamiętajcie się. Właściwie po polsku poprawnie jest opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. W Biblii Gdańskiej, w tym starym, staropolskim języku, ten werset drugi brzmi tak. Albowiem ci wam ta obietnica należy i dziadkom waszym i wszystkim, którzy daleko są, którekolwiek by powołał Pan Bóg nasz. Wiemy, że nazwa bierze się stąd, iż jakaś społeczność akcentuje pewną prawdę biblijną mocniej niż inni. I z czasem ta akcentowana prawda przylgnie tak do społeczności, że ma swoją w związku z tym nazwę. Kiedy w Antiochii zbierali się ludzie wierzący, kiedy spotykali się chrześcijanie, to mówili o nich ludzie Chrystusa. Ich przezywali. To było przezwisko. To nie było jeszcze chwalebne nazwanie ich chrześcijanami. Ich przezywali. O, widzicie, to są ci. Tak jak o nas czasami mówi się tak w skrócie. O, to ci zieloni. Chrześcijanie. O nich mówiono w Antiochii. Chrześcijanie. Przezywano ich. I przylgnęła ta nazwa do całego tego spontanicznego ruchu skupionego wokół osoby Jezusa Chrystusa. Nazwano ich chrześcijanami. Gdy pojawił się ruch, który mocno akcentował i podkreślał, że w Biblii jest napisane, że musimy się ochrzcić, a to słowo greckie brzmi baptizo, to przylgnęła nazwa do baptystów. To są ci, co chrzczą, baptyści. Gdy zaczęło się pojawiać takie powtarzające zjawisko jak nawrócenie, i kiedy niektórzy uznali, że wszyscy muszą się w taki sam sposób nawrócić, że to takie same symptomy temu nawróceniu muszą towarzyszyć, uznano, że jest pewna metoda w tym nawracaniu. Nazwano ich metodystami. Inni, którzy podkreślają adwent, powtórne przyjście Chrystusa, nazwano ich adwentystami. A ci, którzy mówią, że są świadkami, no to my wiemy. Niektórzy nazwali chrześcijan w Antiochii chrześcijanami, a niektórzy postawili znak równości między chrześcijaństwem a katolicyzmem, ale to jest pomyłka. To nie ma znaku równości. Chrześcijaństwo to nie katolicyzm. Chyba, że przyjmiemy po grecku. Ho katolikos, powszechny. To tak. Ale zawsze się to kojarzy rzymski zaraz. Ale nie o tym chcę mówić. Nazwano nas zielonoświątkowcami. Dlatego, że podkreślamy przeżycie, które zapoczątkował Bóg, a opisane w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. W dniu pięćdziesiątnicy, gdy byli zgromadzeni, czytamy, że przyszedł Duch Święty i napełnił zbór, napełnił Kościół. Przylgnęła ta nazwa do tego ruchu, do tych ludzi, którzy to przeżycie mocno akcentują, zielonoświątkowcy. Co nie znaczy, że nie akcentujemy innych prawd. Wszystkie biblijne prawdy są dla nas ważne. Podkreślamy je, tymi prawdami chcemy żyć. Bez nawrócenia, bez chrztu wiary nie można stać się zielonoświątkowcem. Czyli nie będąc najpierw baptystą, nie będąc najpierw metodystą, a potem baptystą, nie można stać się zielonoświątkowcem. Trzeba się nawrócić, przyjąć chrzest, a potem przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Albo może to być równolegle. z nawróceniem. Sięgam do tego tematu i przypominam dlatego, aby przeżywanie chrztu w Duchu Świętym nie pozostało tylko nazwą. Aby nam w tej nazwie Kościół Zielonoświątkowy nie pozostała tylko nazwa. Kiedy mówimy o Duchu Świętym, to mamy na myśli oddzielne przeżycie, odrębne od odrodzenia, odrębne od chrztu w wodzie. I następuje ono zwykle w jakiś czas po naszym nawróceniu. Może pojawić się zaraz po nawróceniu, ale zwykle temu przeżyciu towarzyszy taki początkowy fizyczny znak mówienia innymi językami. Opiera się na faktach biblijnych, w szczególności na relacji dziejów apostolskich. W Biblii znajdujemy porównanie, co to jest za zjawisko, czego dotyczy, albo czy w ogóle ono jest biblijne. Gdy Jan Chrzciciel chrzcił, gdy ludzie przychodzili nad Jordan, wtedy im powiedział: ja was chrzczę wodą, ale oto idzie za mną mocniejszy, któremu nie jestem godzien sandałów nosić, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A więc odróżniał coś, to zjawisko, od tego, co robił w Jordanie. Gdy chrzcił ludzi, on mówił o drugim przeżyciu, które nazywamy w naszym ruchu chrztem w Duchu Świętym. Kiedy Piotr wyjaśniał ludziom w Jerozolimie, czego doświadczył Korneliusz i jego cały dom, mówi o tym, że w tym domu ci ludzie przyjęli Ducha Świętego. I wtedy przypomniał im, mówiąc, że oto to jest to, co Jezus zapowiedział, że będzie czynił. A więc uznał, że to, co się stało w domu Korneliusza, jest tym, co Jezus zapowiadał, a co było nazwane przez Jana Chrzciciela chrztem w Duchu Świętym. Tam też czytamy, że ci ludzie mieli taki pierwszy znak tego przeżycia, tego doświadczenia, że mówili innymi językami. Pojawia się czasami pytanie, czy jak się nawracamy, to Duch Święty nie miał w tym udziału, czy nie brał w tym udziału? Oczywiście, że to byłoby nieprawdą. Trudno byłoby mówić o nawróceniu bez udziału Ducha Świętego. Wtedy mówilibyśmy, że ktoś się do kogoś nawrócił lub do czegoś, ale nie nawrócił się od czegoś. My się musimy od czegoś nawrócić, od starego stylu życia do nowego stylu życia. I nie jest to takie proste. I dlatego w Ewangelii Jana czytacie, że przyjdzie Duch Święty, który przekona o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. To nie my jesteśmy w stanie ludzi przekonać, że są grzesznikami. Jak my im mówimy, że są grzesznikami, to nam są gotowi strzelić w twarz nawet. Tak się zdenerwują, jak powiesz: ty grzeszniku. Ja? Sprawiedliwy jestem. Pierwsze co reakcja. Nie zabiłem, nie ukradłem, żyję moralnie. To jest cała gama nierobienia rzeczy złych. A ta reszta? A ta reszta. Wiesz, żyć trzeba. I właśnie od tego żyć trzeba się odwrócić. Dlatego mówimy, że Duch Święty bierze w tym udział, w naszym nawróceniu. Ale to przeżycie polega na potrzebie, na pragnieniu. Kiedy Paweł przyszedł do Efezu, zauważył, że nie mają wyposażenia w moc Ducha Świętego, więc zadawał im pytania. I doprowadził do tego, że oni zobaczyli, iż tego potrzebują. Nie, że im wcisnął to, że im wklepał w głowy. Ja nie chcę, żebyście zrobili skok na głowę i teraz natychmiast chcemy wam wklepać i wcisnąć to przeżycie, jakim jest chrzest w Duchu Świętym. Ale chcę wam powiedzieć, czy nie będziemy o tym mówić, to któregoś dnia nie będziemy wcale zielonoświątkowcami, tylko będziemy zborem na Janikowskiej. I trzeba będzie chyba zmienić nazwę wtedy. A więc dlatego mówię o tym, że potrzebujemy przeżycia. I Bóg powiedział przez Jezusa Chrystusa, to przeżycie polega na pragnieniu. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto pragnie, nikomu nie wciskamy, nikogo nie zmusimy, ale będziemy zachęcać, byśmy mogli doświadczać bardziej niż dotychczas tego przeżycia. Nie wystarczy przecież stanąć pod wodospadem, Będziesz omyty, oczyszczony, woda cię obmyje, nawet cię tam dobrze wymasuje taka woda wodospadu, albo może byłoby ryzykowne nawet stanąć pod jakimś potężnym wodospadem. Ale oprócz tego, że jestem pod tym wodospadem, oczyszczony i omyty, potrzebuję też napić się. Jeśli się nie napiję, będę tam stał, mając tysiące hektolitrów wody, a mimo to, gdy się nie napiję, będę spragniony. Woda będzie obok. Można umrzeć z pragnienia. Wielu ludzi nie wie, że może napić się, osiągnąć, być napełnionym Duchem Świętym i są może spragnieni, bo nikt ich myśli na to przeżycie nie skierował. Ważne jest nowonarodzenie, poznanie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Ale pozostaje też przeżycie, które jest potrzebne. Chrzest w Duchu Świętym. Dlaczego? Ponieważ potrzebujemy przeciwstawić się złu i grzechowi. Demonicznej aktywności, z jaką mamy do czynienia w dzisiejszych czasach, gdzie diabeł wszystko podaje w białych rękawiczkach. Dzisiaj ludzie idą do rzeczy, które są okultystyczne, które są diabelskie, które są bałwochwalcze i nie rozróżniają tego. Nie zdają sobie sprawy, że zaczynają uczestniczyć w rzeczach, które mają wiele do czynienia z okultyzmem. I uważają się za nowoczesnych ludzi. I uważają się za bardzo inteligentnych i mądrych. I kiedy mówimy o czasach czarownic, to się śmieją. O, średniowiecze. Choć niektórzy dzisiaj w gorszym średniowieczu żyją i wierzą. Takim banałom, że chciałoby się powiedzieć, gdzie ten człowiek wyrósł? Czego się nauczył? Uważamy, że chrzest w Duchu Świętym wyraźnie następuje po nawróceniu. Relacjonują to przykłady. W Dzień Zielonych Świąt, w Samarii, nawrócenie Pawła, potem przyszedł do niego Ananiasz, włożył ręce i modlił się, on przeżył chrzest w Duchu Świętym. A potem powiedział o sobie, ja więcej niż wy wszyscy mówię językami. Ale nie nadużywał ich. Czasami bibliści, dzisiaj bibliści zielonoświątkowi powiadają, że przeakcentowano, że czasami wygląda tak, jakby chrzest w Duchu Świętym miał być tylko dla mówienia językami. Ale to nie jest prawdą. W Efezie, w domu Korneliusza, może to się zdarzyć równocześnie z nawróceniem, ale są to oddzielne w swej naturze przeżycia. Karol Finney, jeden z bardzo błogosławionych i używanych ewangelistów zielonoświątkowych. Opowiadałem wam o nim, że gdy wchodził do zakładów pracy, gdy przechodził przez salę, gdzie pracowali ludzie, tysiące ludzi, nic nie mówił. Był tak napełniony mocą Ducha Świętego. Coś z niego tak emanowało, że ludzie obok zaczynali płakać, zaczynali się zachowywać dziwnie i mówili, nie wiemy co jest, ale gdy ten człowiek przechodzi, czujemy ogromne piętno grzechu. Ludzie klękali przy swoich miejscach pracy i nawracali się. A on im nic nie mówił. Tylko przeszedł. Co było? Co to było niezwykłego? To nie była bioenergia. To nie była aura i poświata wokół niego. To było działanie Ducha Świętego. Tenże Finney powiada, Bóg rozkazał nam, mówiąc, bądźcie pełni Ducha Świętego. A jeśli mówi, Bóg rozkazuje nam, abyśmy jakąś rzecz zrobili, to jest to najważniejszym stopniu dowodem, iż rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić. Być napełnionymi Duchem Świętym. Zadajemy sobie pytanie, jakie są symptomy chrztu w Duchu Świętym? Zielonoświątkowcy utrzymują, że mówienie innymi językami było przeżyciem oczekiwanym przez nowotestamentowych wierzących, którzy byli ochrzczeni w Duchu Świętym. Niektórzy próbują podać, że w dwóch przypadkach nie ma mowy o mówieniu językami. Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, był tak przekonany o tym przeżyciu, że nie uważał, że za każdym razem trzeba to podkreślać, przypominać, mówić. Kiedy on o tym mówił, to było oczywiste, że to zjawisko pojawia się. Zielonoświątkowcy też dla jednego powodu jeszcze to akcentują i podkreślają. Dlatego, by nie było nadużyć. Ponieważ czasami ludzie mówią, że niekoniecznie muszą być języki, ale wtedy inne dary. Pytanie, ale jakie? Pytanie, czy na pewno? Dobrze jest, gdy potem to zjawisko pozostaje w naszym życiu, gdy pielęgnujemy, to mówimy wtedy o darze języków. Ale jest ten znak,
który potwierdza to przeżycie. Na takim stanowisku stoi największy ruch zielonoświątkowy na świecie, jakim jest, wydaje się, ruch Assembly of God. Ale trzeba powiedzieć tak, że w związku z tym stanowiskiem ruchu zielonoświątkowego mówienie innymi językami stanowi tylko pierwszy znak chrztu w Duchu Świętym. A po nim pojawiają się świadczące o szczególnej obecności Ducha Świętego w życiu danej osoby inne symptomy. I bardzo często odwołujemy się do tekstu z Galacjan, 5 rozdział, 22 wiersz, który mówi o owocach Ducha Świętego. I one stanowią pewne świadectwo tego, że w czyimś życiu miał miejsce chrzest w Duchu Świętym. Natomiast Donald G., bardzo znany w ruchu zielonoświątkowym, powiada, owoc świadczy o chodzeniu w Duchu Świętym, ale nie świadczy o i nie jest dowodem chrztu w Duchu Świętym. Uznajemy, że osoby, które doświadczyły chrztu w Duchu Świętym, swoim życiem też dają dowód. Mają wpływ na innych wierzących przez to doświadczenie. Dlaczego? Ponieważ obietnica ta odnosi się do nas. Wam, nam się ona należy. I ponieważ mi się należy, chciałem ją mieć. Chciałem jej doświadczyć. Obietnica ta się nam należy i z niej chcemy korzystać. Chrzest w Duchu Świętym nie był zjawiskiem, które przeminęło z Dniem Zielonych Świąt. Istnieją poglądy, które twierdzą, że wtedy był potrzebny, aby tym ludziom zgromadzonym w Jerozolimie, kilkunastu tysiącom ludzi w różnych językach, ponieważ z różnych nacji przyjechali, wygłosić Ewangelię Zbawienia. Oni wszyscy znali doskonale Grekę, oni znali doskonale hebrajski. Im nie trzeba było innych języków, aby im głosić teraz w ich językach Ewangelię. To był obowiązujący język w Jerozolimie. Wszyscy go znali, którzy przybyli do Jerozolimy. To nie było potrzebne, aby zwiastować Ewangelię. Było potrzebne, aby to czynić w mocy Ducha Świętego. Jaki jest cel tego przeżycia? Potrzebujemy dynamicznej mocy Ducha Świętego, aby ewangelizować i budować ciało Jezusa Chrystusa. Uważamy, też tak uważam, to przeżycie jest kluczowym przeżyciem dla współczesnego Kościoła, ponieważ Kościół jest atakowany w sposób bardzo perfidny. Diabeł używa nowych sposobów atakowania Kościoła, ośmieszania Kościoła, spłycania Ewangelii, spłycania świadectwa Ewangelii, spłycania świadectwa ludzi wierzących. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby temu sprostać, aby przeciwstawić się atakom diabelskim, aby przeciwstawić się bałwochwalstwu, przeciwstawić się spirytyzmowi, przeciwstawić się okultyzmowi, przeciwstawić się zagrożeniom, jakie przychodzą do współczesnego Kościoła i do życia ludzi wierzących. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. To jest moc płynąca z życia w Duchu Świętym. I ludzie napełnieni tą mocą nie mają być ludźmi, którzy noszą medal i wywyższają się. Jest niechrześcijańskim zachowanie, gdy ktoś myśli, że napełniony Duchem Świętym jest bardziej święty od innych. To już to oznacza, że Duch Święty chyba nie miał nic z nim do czynienia, bo dużo więcej pokory Duch Święty daje. Nie uważamy też, że jest to potrzebne zjawisko do nawrócenia. Nawrócenie jest w Jezusie Chrystusie i to przeżycie jest ważnym przeżyciem potrzebnym, by wejść do Królestwa Bożego. Musimy się na nowo narodzić, nawrócić się. Ale potrzebujemy do życia w tym świecie, do funkcjonowania w Kościele, do bycia dynamicznymi chrześcijanami, do bycia chrześcijanami, którzy nie siedzą tylko w ławce i nie tylko coś robią takiego, że przychodzą na nabożeństwo i wychodzą. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby nasze życie nie było życiem sprowadzonym tylko do pewnych torów kolejowych, jak to ja nazywam. Ciągle tym samym szlakiem się poruszamy. Dlatego powiada się, że mówienie językami nie jest ostatecznym celem tego przeżycia, ani nie jest powodem, dla którego chcemy tego przeżycia. Powodem, dla którego przeżycie chrztu w Duchu Świętym jest ważne, jest potrzeba ponadnaturalnej mocy doświadczenia i służby. To jest cel, dla którego chcemy tego przeżycia.
Jedynym koniecznym warunkiem, aby doświadczyć tego przeżycia, jest tak samo jak przy nawróceniu, potrzebna tylko wiara. To samo jest potrzebne każdemu chrześcijaninowi. By się stał chrześcijaninem, potrzebna była wiara. By doświadczyć chrztu w Duchu Świętym, potrzebujemy wiary. Nie potrzebujemy żadnych symptomów drżenia, podskakiwania albo jeszcze czegoś innego. Ludzie czasami myśleli, że to są elementy, które sprzyjają napełnieniu chrztem Duchem Świętym. Wiara potrzebna jest, aby tego doświadczyć. Bo nie wystarczy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich. Nie wystarczy nawet z tym się zgadzać i powiedzieć, to jest prawdą, że jest to przeżycie przeznaczone dla chrześcijan, zgadzam się, ale by życie Kościoła było życiem dynamicznym, by zbory nie były zborami, o których ktoś powie, że to skostniały twór, one muszą mieć ludzi, którzy przeżyli i otrzymali chrzest w Duchu Świętym. Ruch zielonoświątkowy to odkrycie uważa za tak samo ważne, jak kiedyś Luter dokonał odkrycia, że usprawiedliwienie jest z wiary. Tak uważamy, że odkrycie tego nowego doświadczenia chrztu w Duchu Świętym ma taki sam wpływ na Kościół, jak to, że Luter odkrył, iż usprawiedliwienie mamy z wiary. Chrzest w Duchu Świętym mamy z wiary. I oglądamy dzisiaj w wielu kościołach, nie tylko zielonoświątkowych, ale w wielu kościołach historycznych, gdy pozwolono na działanie Ducha Świętego, gdy zaczęto o tym mówić, wiele społeczności doświadczyło tego przeżycia. Nawet takie kościoły tak bardzo historyczne, że wydawało nam się, że niereformowalne, że tam się nic nie zmieni. A jednak są w łonie tych kościołów ludzie, którzy doświadczyli chrztu w Duchu Świętym. Powstały grupy odnowy w Duchu Świętym, powstały w kościołach luterańskich, w kościele reformowanym, w kościele rzymskokatolickim. Wszędzie tacy ludzie się pojawiają. Pozostaje kwestią, dlaczego tam są. I nie mam zamiaru teraz wam udzielać odpowiedzi, dlaczego tam są. Wiem jedno, że są ludzie, którzy doświadczają tego przeżycia. Co to daje? Co daje to przeżycie nam, ludziom wierzącym? Czy oznacza to, że jesteśmy takimi ekstatykami podnieconymi, entuzjastami, ekscentrykami? Jeśli wszystko, co mielibyśmy otrzymać w chrzcie Duchem Świętym, to miałyby być emocje, to oczywiście nie dziwmy się, że ludzie będą to źle postrzegać. Będą nas podziwiać jako pewnych dziwaków i wtedy nie chcą przyjąć tego, co mówimy. Ruch zielonoświątkowy sobie trochę zapracował na wiele rzeczy złych, które o nim mówią, o tym ruchu. Ponieważ bardziej zwracali uwagę na rzeczy zewnętrzne niż na to, co się miało wewnątrz stać, co się miało zmienić wewnątrz ludzi wierzących. Dlatego sobie zapracował czasami na to, że był źle postrzegany. Ale czy dlatego, że istnieją jakieś niebezpieczeństwa, złego postrzegania, mamy zrezygnować z tego przeżycia? Czy Kościół martwy nie jest bardziej niebezpieczny? Martwy Kościół, który ludzi prowadzi wprost na zatracenie, jest bardziej niebezpieczny niż Kościół, który daje żywe świadectwo obecności Jezusa Chrystusa, obecności Ducha Świętego, ponieważ wierzymy, że Bóg objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a więc o tych elementach mówimy. Mówimy o Bogu, Ojcu, mówimy o Jezusie Chrystusie, mówimy o Duchu Świętym. Czy jest to jakieś zadziwianie świata? W pewnym sensie tak. Na pewno będziemy postrzegani nieco inaczej niż inni. Bo gdy zbór się zejdzie i będzie się modlił, będą przejawy mocy Ducha Świętego i ludzie będą się modlić językami, to oczywiście będzie to dziwactwo dla ludzi, którzy nie rozumieją tego przeżycia lub nie mieli w nim udziału, albo będą stać z boku i się temu przyglądać, będą sobie myśleli, co się z nimi dzieje. Ale to my potrzebujemy nieograniczonego Boga, Ducha Świętego, aby dać wyraźne świadectwo, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On się nie zmieni. Potrzebujemy mocy, aby z odwagą stanąć przed ludźmi i w imieniu Jezusa Chrystusa mówić o zmartwychwstałym. Kiedy Kościół doświadczył prześladowań. A mówię wam, że te rzeczy przychodzą. Coraz więcej będzie takich rzeczy, które będą nam wiązać ręce, kiedy będziemy potrzebowali mądrości, prowadzenia Ducha Świętego. Kiedy odważysz się mówić o homoseksualizmie albo przeciw homoseksualistom, a przyjdą zaraz prokuratorzy i cię aresztują. Przecież już jeden pastor przesiedział miesiąc czasu. Tylko za to, że się odważył wspomnieć tych ludzi żyjących niemoralnie. Drzwi do kościołów dla tych ludzi nie są zamknięte, ale zamknięte są dla nich praktyki. Zamknięta jest dla nich taka forma życia, takiego sposobu. Muszą się nawrócić, muszą zmienić sposób życia, muszą zaniechać takiej praktyki. I Kościół nie jest dla nich zamknięty. Jezus ich życie może zmienić. I Kościół, gdy zaczął doświadczać takich trudnych sytuacji, kiedy Sanhedryn się oburzył, kiedy Rada Najwyższa się oburzyła, o, oni tu mówią o Chrystusie, oni każą się ludziom modlić, wyznawać grzechy, oni mówią, że mają się nawrócić, to co zrobili? Zdenerwowali się i wpakowali apostołów do więzienia. Bo im się nie podobało. Świat chciałby dać swoje przyzwolenie. Jak my wam pozwolimy, to możecie mówić. Ja nie będę czekał na przyzwolenie świata, by mówić o grzechu. I niech się ludzie wściekają. Ale trzeba mieć odwagę, by zacząć to mówić. I Kościół się modlił. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. Gdyby Kościół mniej milczał, może dziś w tym kraju mniej byłoby nadużyć. Może częściej by ludzie usłyszeli, to jest niemoralne, to jest grzech. Bóg was kiedyś za to rozliczy. A tak się czują bezkarni, bo prokurator ich nie rozliczy, ale Bóg ich rozliczy. Dziś ludzie nie krępują się przed kamerami kłamać i opowiadać banialuki, bo wiedzą, że i tak ich nikt nie rozliczy. Ale gdyby ludzie wierzący im częściej mówili, Bóg cię rozliczy i nie myśl, że ci to przejdzie bezkarnie. Ale musisz mieć odwagę to powiedzieć i wiedzieć, kiedy i jak to powiedzieć. Nie możesz w każdej sytuacji tak zrobić. Kiedy Kościół przyjmuje, że Wielki Piątek jest dniem postu, a ty staniesz przed Wielkim Kościołem rzymskokatolickim z kiełbachą w ręku i będziesz jadł, to nie dziw się, że ci spiorą twarz. Bo nie szanujesz czyjegoś wyznania wiary. Bo nie szanujesz jego przekonań. Bądź mądry, czyń to w Duchu Świętym. Znajdź inny sposób zaprotestowania, znajdź inny sposób pokazania, że jesteś kimś innym. Ale nie głupi, nie naiwny. Potrzebujemy dlatego chrztu w Duchu Świętym. Szczepan stanął przed Sanhedrynem, który był gotów go ukamienować. Ale powiedział im, że są ludźmi twardego karku, że są ludźmi bez Boga. Im, religijnym ludziom, powiedzieć to, to wiecie, co go spotkało. Bo miał odwagę, ale on nie miał odwagi od siebie. On nie był odważnym człowiekiem, ale w Bogu był odważnym. W Bogu miał moc, aby to powiedzieć. Paweł stanął przed Elimasem, czarnoksiężnikiem, i mu powiedział, ty diabelskie nasienie, ludzi oczarowujesz, ludziom opowiadasz bzdury. A gdy Bóg zadziałał, znieśli te wszystkie czarodziejskie księgi, spalili, powiedzieli, niech idą razem z diabłem na dno piekła i jego poglądy. A trzeba mieć odwagę. Trzeba mieć odwagę, by zaprotestować, gdy wszyscy krzyczeli, wielka jest Diana Efeska, czy nie wiecie, że jej posąg z nieba spadł? Wstań, to jest to dzisiaj. Potrzebujemy odwagi, aby ludziom powiedzieć, gdzie jest naprawdę Bóg, jego prawda, jego zbawienie. Jeśli świat odważnie bluźni, pławi się w swym świństwie, w swym brudzie i nie wstydzą się tego i klepią o tym w telewizji i chwalą się tym brudem swoim i tym świństwem, to my, ludzie wierzący, będziemy milczeć? To my nie będziemy protestować przeciwko takiemu okultyzmowi, przeciwko takim złym rzeczom? Dlatego potrzebujemy mocy Ducha Świętego, by powiedzieć, dlaczego jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jeśli oni się nie wstydzą swego grzechu, to my się wstydzimy swej prawości? Mamy wziąć moc Ducha Świętego i zdobyć świat dla Chrystusa. To był Kościół w Dziejach Apostolskich, w którym ludzie przeżywali chrzest w Duchu Świętym. Byli napełnieni mocą, odwagą. Wkraczali na terytorium diabła, przez niego zajęte i wyrywali ludzi z mocy diabelskiej. I jak powiedział Bonke, zaludniali niebo. Zaludniali tymi ludźmi niebo. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Wierzę, że są trzy rzeczy, co do których my jako ludzie wierzący musimy mieć jasną odpowiedź. Po pierwsze, od każdego, kto mówi, że jest wierzącym, kto mówi, że zna Jezusa Chrystusa, oczekuję odpowiedzi, że się nawrócił. Że wie, że się nawrócił. Nie, że mu się wydaje, że być może, może jak zasłużę, albo po śmierci, albo w chwili śmierci, ale że mi powie dziś, wiem, że jestem nawrócony. Jak nie wie, że jest nawrócony, niech klęka i modli się o Boże zbawienie. Wiem, że ten, kto mówi, że kocha Chrystusa, wie, że jest nawrócony. Po drugie, oczekiwano od tych ludzi wierzących tam wtedy i dzisiaj również tego oczekujemy. Jeśli ktoś przeżył nawrócenie, jeśli wyznał Jezusa Chrystusa jako swego Pana, to drugą rzeczą, którą powinien i musi zrobić, jest, że przyjmie chrzest w wodzie. Nie, że będzie sobie tak chodził i mówił, no ja jestem wierzący, no ale do chrztu to nie mam przekonania. To znaczy, że się nie nawrócił. Jak nie masz przekonania do chrztu, to się nie nawróciłeś. Kropka. I nie zadawajcie mi, jak będę tam stał przy drzwiach, pytania, dlaczego tak uważam. Powiedziałem, kropka. To jest w Biblii napisane. Nawróciłeś się, musisz przyjąć chrzest. Nie, nie nawróciłeś się. To jest ważna rzecz, bo inaczej będę winien twojej śmierci, że kiedyś będziesz krzyczał, jak ten bogacz, który widział Łazarza i krzyczał: Ojcze, poślij, bo ja mam tam jeszcze rodzinę, niech chociaż oni będą uratowani. Oni słyszeli na ziemi, a teraz stąd już niczego nie zmienimy. Więc nie chcę być winien tego, żebyś krzyczał. Przecież, pastorze, mogłeś mi o tym powiedzieć. To mówię dzisiaj. Nawróć się i przyjmij chrzest. A trzecia rzecz, którą chciałbym, nie mówię, że musisz, że każę, że to jest taki bezwzględny obowiązek, ale chciałbym, jeśli jesteś w tym kościele zielonoświątkowym, chcesz, by cię nazywano zielonoświątkowcem, ale też nie tylko dla tej nazwy, chcesz mieć zwycięskie życie w Chrystusie, zachęcam, módl się o chrzest w Duchu Świętym. A Pan Bóg ci da tego doświadczyć. Może ci kiedyś naopowiadano rzeczy błędnych, złych, może jakieś złe opinie. Zostaw je. Powiedz, Boże, Ty mi teraz wyjaśnij to. Powiedz mi, co z tym zrobić. Czy to jest prawdą, czy nie. A więc zachęcam, módl się o napełnienie Duchem Świętym. Czasami ludzie wyglądają. Eliasz wyglądał jak szalony. Ale czy każdy tak musi? Kiedy uczniowie otrzymali chrzest w Duchu Świętym, rozpoczął się marsz na miasta Europy. I ludzie wierzący, i ludzie, którzy ich spotykali, też obcy, wiedzieli, czy mają do czynienia z chrześcijanami, czy z poganami. Są chrześcijanie dzisiaj, których życie nie jest żadnym dowodem, że są chrześcijanami. I oni muszą dostarczyć dowodów, że są chrześcijanami. Pastorze, na pewno jestem chrześcijaninem. A po czym mam poznać? No i tu teczkę wyciąga i dowody. Tu takie pismo. Takie. To nie jest chrześcijaństwo. Jak ja nie widzę twojego chrześcijaństwa na co dzień? No ale nie mam kłopotów. Wiesz, dlaczego nie masz kłopotów? Ponieważ diabeł nie ma z tobą kłopotów. To nie masz kłopotów. Jakby diabeł miał z tobą kłopoty, jakbyś w jego królestwo wtargnął i mu zabierał w mocy Ducha Świętego tych ludzi zbałamuconych, to on by się wściekł, by zaczął ciebie atakować też. A wtedy możesz powiedzieć, mam moc Ducha Świętego, aby odeprzeć. Dajcie odpór diabłu, a ucieczę. My w swojej sile nie mamy mocy. Kiedy idę w mocy Ducha Świętego, ja się nikogo nie muszę obawiać. Bo mam za sobą kogoś, kto towarzyszy mojemu życiu. Może będą nas określać jako ekscentryków i dziwaków. Zachowanie Pawła było dziwaczne. Festus powiedział, Pawle, szalejesz. Taki mądry, uczony człowiek takie rzeczy opowiada. Pawle, daj sobie spokój. Ale Paweł mu powiedział,
Królu, może i jestem naiwniakiem, ale lepiej, żebyś ty był taki jak ja, bo inaczej zginiesz, bo inaczej nie poznasz Królestwa Bożego. Będziesz tylko je mógł oglądać z daleka. Powiem wam coś, co nie wszystkim się musi podobać. Czasem chodzimy wokół ludzi, którym się nie podoba ruch zielonoświątkowy, mówienie o Duchu Świętym, o darach Ducha Świętego, o chrzcie w Duchu Świętym. Chodzimy wokół takich ludzi na paluszkach, by ich nie urazić, by nie odeszli, by się nie obrazili, by nie zostali dotknięci. Oni nie akceptują chrztu w Duchu Świętym, nie akceptują niczego. Ani dziesięciny, ani uwolnienia z grzechów, ani uzdrowienia. Akceptują wszystko, to znaczy siebie. I jak nie zrobisz tak, jak oni chcą, to już ich tu nie ma. I ja wobec niektórych chodziłem na paluszkach, ale dziś ich nie ma. O, bo ich stracę. I co z tego? Mam niesmak, że nie zachowałem swojej tożsamości zielonoświątkowej, a ich i tak nie ma, bo oni i tak mają swój pogląd. Oni i tak mają swoje racje. Oni myślą, że są lepsi. Ale my tutaj będziemy się modlić o nawrócenie, o chrzest w Duchu Świętym. Będziemy praktykować dary Ducha Świętego obecne w naszym życiu. Koniec z zabawą chodzenia na paluszkach, bo kogoś urazimy. Powiem jak Luter. Luter powiedział, tak stoję i nie mogę, tak mi dopomóż Bóg. Ja powiem, tak stoję i nie mogę inaczej. Moja wiara to Chrystus w przejawach zielonoświątkowych. W darach Ducha Świętego, w chrzcie w Duchu Świętym. Tak mi dopomóż Bóg.